Niedziela. 25 sierpnia. Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. O czym jest mowa w tych fragmentach Biblii? Przeczytaj Ewangelia Marka 11:1-11. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał 2 z uczniów swoich i rzekł im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział, odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł: cóż to czynicie? Powiedzcie: Pan go potrzebuje. I zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze, i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich: cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus, i tamci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie, obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed nimi, którzy szli za nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. I Księga Zachariasza 9:9-10. Wesel się bardzo, córko syjoniska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Historia ta zaczyna się od wysłania przez Jezusa 2 uczniów do pobliskiej wsi w celu wypożyczenia osiołka, na którym Jezus zamierzał wjechać do Jerozolimy. Dlaczego w opisie tego wydarzenia Marek tak uwypuklił ten szczegół? Odpowiedź na to pytanie składa się z 2 części. Po pierwsze, ten szczegół ukazuje profetyczną funkcję Jezusa, podkreśla znaczenie jego przybycia do Jerozolimy i łączy je z realizacją Bożego planu. Po drugie, ten szczegół nawiązuje wprost do proroctwa Księga Zachariasza 9:9-10, w którym jest mowa o królu wjeżdżającym do Jerozolimy na osiołku. Jest to reminiscencja wjazdu Salomona do Jerozolimy na mulicy po tym, jak Adoniasz usiłował przejąć tron, a Dawid nakazał natychmiastową koronację Salomona. Zobacz pierwsza Księga Królewska 1:32-48. Potem król Dawid rzekł: przywołajcie mi Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady. A gdy przybyli przed oblicze króla, rzekł król do nich: weźcie z sobą sługi waszego pana, następnie wsadźcie Salomona, mojego syna, na moją mulicę i zaprowadźcie go do Gichonu. Tam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem, potem każcie zadąć wrogi i zawołajcie: niech żyje król Salomon. Potem idźcie za nim, gdy przyjdzie i usiądzie na moim tronie, on zostanie królem po mnie. Jego bowiem ustanowiłem księciem nad Izraelem i Judą. I odpowiedział Benaja, syn Jehojady, królowi: niechaj pan, Bóg mojego pana, powie na to: niech się tak stanie. Jak był pan z moim panem, królem, tak niech będzie z Salomonem, i niech wyniesie jego tron ponad tron mojego pana, króla Dawida. Następnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go nad Gichon. Potem wziął Sadok, kapłan, róg z olejem z namiotu i namaścił Salomona, po czym zadali w róg, a cały lud zbrojny zawołał: niech żyje król Salomon. I pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż nieledwie ziemia pękała od ich okrzyków. Usłyszał o tym Adoniasz i wszyscy zaproszeni, którzy byli u niego, a właśnie kończyli ucztę. Gdy jednak Joab usłyszał głos rogu, rzekł: co znaczy ta wrzawa w mieście? A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Jonatan, syn Abiatara, kapłana, Adoniasz zaś rzekł: wejdź, gdyżeś mąż dzielny i zapewne pomyślną wieść przynosisz. Na to Jonatan odrzekł Adoniaszowi, niestety nie. Nasz pan, król Dawid, ustanowił Salomona królem. Król wyprawił z nim Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady, wraz z kreteńczykami i pletejczykami wsadzili go na mulicę króla i namaścili go nad Gichonem na króla. Kapłan Sadok, i prorok Natan, i sprowadzili go stamtąd wśród oznak radości, tak iż miasto jest poruszone i stąd ta wrzawa, którą słyszeliście. Już też i Salomon zasiadł na tronie królewskim, przyszli również słudzy królewscy, aby złożyć życzenia naszemu panu, królowi Dawidowi, mówiąc, niechaj Bóg twój jeszcze sławniejszym uczyni imię Salomona niż twoje imię i wyniesie jego tron ponad twój tron. Król zaś skłonił się na swoim łożu. A nadto rzekł król tak, błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, że sprawił, iż jeden z mojego rodu zasiadł dzisiaj na tronie moim i oczy moje mogą to oglądać. W ten sposób na 500 lat przed narodzeniem Chrystusa prorok Zachariasz przepowiedział przyjście króla Izraela. Teraz proroctwo to miało się wypełnić. Ten, który tak długo odrzucał królewskie zaszczyty, przybył do Jerozolimy jako obiecany spadkobierca tronu Dawida. Jerozolima znajduje się w górzystym regionie na wysokości około 580 metrów nad poziomem morza. W czasach Jezusa liczyła przypuszczalnie około 50 tysięcy mieszkańców, ale podczas Paschy miasto wypełniało się tłumami pielgrzymów. Powierzchnia miasta wynosiła około 100 hektarów, z czego około 15 hektarów stanowił teren świątyni. Piękny zespół budynków świątynnych górował nad miastem. Jezus wjechał do Jerozolimy od wschodu, przejeżdżając przez Górę Oliwną oraz przez Złotą Bramę wiodącą na wzgórze świątynne. Całe miasto było poruszone jego pojawieniem się. Wszyscy zrozumieli znaczenie jego symbolicznego wjazdu do Jerozolimy. Tłum towarzyszący Jezusowi wołał, Hosanna. Co pierwotnie oznaczało, zbaw teraz, ale później przyjęło się jako zwyczajowe oddanie chwały dla Boga. Czas dyskrecji, której Jezus domagał się przez większość Ewangelii Marka, teraz minął definitywnie. Jezus otwarcie wjechał do Jerozolimy, korzystając z dobrze znanego ceremoniału królewskiego. Następnie wkroczył na dziedziniec świątyni, ale ponieważ dzień chylił się ku końcowi, rozejrzał się tylko i wrócił z 12 uczniami do Betanii. Coś, co łatwo mogło się przerodzić w rozruchy czy bunt, zakończyło się spokojnym wycofaniem się Jezusa na miejsce odpoczynku. Jednak kolejny dzień miał przynieść nowe wydarzenia. Jazda na osiołku nasuwa skojarzenie ze skromnością i pokorą. Dlaczego cechy te są ważne dla chrześcijan? Z czego możemy być dumni w świetle ofiary Chrystusa na krzyżu?